Alleluja! Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się ze wspólnotą Papieskiego Instytutu Polskiego, który obchodzi stulecie istnienia. Drogę neokatechumenalną zachęcił do wnoszenia swego oryginalnego wkładu w dzieło nowej ewangelizacji oraz do pogłębienia jedności z biskupami i kościołami lokalnymi. Rozesłał też nowych neokatechumenalnych misjonarzy na 5 kontynentów. Będziemy rozmawiać z Polakami, którzy od lat głoszą Chrystusa na misjach i z tymi, którzy dopiero na nie wyruszą. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na poniedziałkowy magazyn.
Kościół potrzebuje dobrze przygotowanych kapłanów, bogatych w ewangeliczną mądrość, czerpaną z przyjaźni z Chrystusem. Służy temu także rzymskie doświadczenie studiów, które polskich księży, a przez nich cały Kościół w naszym kraju, przybliża do następcy Piotra, czyniąc z wierzących jedną wielką rodzinę. Mówił o tym Benedykt XVI, przyjmując na specjalnej audiencji wspólnotę Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie w związku ze stuleciem jego istnienia, mówi rektor placówki ksiądz Bogusław Kośmider.
Jego początki sięgają roku 1908, kiedy to zrodziła się myśl, aby utworzyć w Rzymie dom przeznaczony dla kapłanów, gdzie mogliby odbywać swoje studia specjalistyczne. Około 50 lat wcześniej rozpoczął swoją działalność inny dom dla studentów z Polski, czyli Kolegium Polskie. Jednak różnica polegała na tym, że kolegium przeznaczone było tylko dla seminarzystów, dla kleryków. Zatem potrzebny był w Rzymie inny dom dla kapłanów, którzy mogliby tutaj odbywać swoje studia. Instytut Polski powstaje w czasach bardzo trudnych. W latach, kiedy Polski nie ma na mapie politycznej Europy, a same realia kształcenia studentów są bardzo trudne. Ojcem założycielem naszego domu jest przemyski biskup święty Józef Sebastian Pelczar, bo to właśnie on przedstawił papieżowi Piusowi X prośbę o błogosławieństwo dla idei założenia tego właśnie domu. Ojciec święty przychylił się do tej prośby, i dzięki temu 19 marca 1910 roku mógł powstać Instytut Polski, w tamtych czasach nazywany Ospicio Polacco.
Benedykt XVI nawiązał do działalności Instytutu, oferującego polskim kapłanom odpowiednie warunki do studiowania i doświadczenia braterstwa. Placówka ta w ciągu 100 lat istnienia wpisała się także w dzieje Kościoła, co podkreślił m.in. Jan Paweł II, odwiedzając ją w 1980 roku.
Częścią tego papieskiego instytutu, będącego świadkiem tak wielu znaczących wydarzeń dla Kościoła w Polsce, jesteście teraz wy, drodzy księża studenci, którzy przybywszy do serca chrześcijaństwa, pragniecie poważnie pogłębić wasze przygotowanie intelektualne i duchowe. Ma ono posłużyć jak najlepszemu sprostaniu zadaniom wyznaczonym wam przez biskupów w służbie ludu Bożego. Poczujcie się żywymi kamieniami, istotną częścią tej historii, która dzisiaj domaga się i waszej osobistej, jednoznacznej odpowiedzi. Dajcie ją poprzez hojny wkład, jak to uczynił w czasie Soboru Watykańskiego II niezapomniany prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, który właśnie w Instytucie Polskim miał możliwość przygotowania obchodów Milenium Chrztu Polski oraz historycznego listu pojednania, jaki polscy biskupi wystosowali do biskupów niemieckich, a zawierający słynne słowa: wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
Obchody stulecia Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie zwieńczy dwudniowe sympozjum z udziałem Episkopatu Polski. Una gran señal
apareció en el cielo. Uznanie dla drogi neokatechumenalnej za wkład w nową ewangelizację i w odkrywanie na nowo przez Kościół charyzmatu chrztu wyraził Benedykt XVI, spotykając się z jej przedstawicielami z całego świata. Do auli Pawła VI przybyli m.in. inicjatorzy neokatechumenatu, prezbiterzy wspólnot, wędrowni katechiści oraz rodziny w misji. Ojciec Święty przypomniał ponad 40-letnie doświadczenie drogi w służbie kościołów diecezjalnych. Doprowadziło ono w ostatnim czasie do definitywnej aprobaty przez Stolicę Apostolską statutów oraz dyrektorium katechetycznego będącego podstawą procesu formacji neokatechumenalnej.
Dzięki tym kościelnym pieczęciom Pan dziś potwierdza i na nowo powierza Wam to cenne narzędzie drogi. Dzięki niemu będziecie mogli w synowskim posłuszeństwie Stolicy Świętej i pasterzom Kościoła przyczynić się z nowym zapałem do ponownego odkrycia, radykalnego i radosnego, daru chrztu oraz dać własny wkład w sprawę nowej ewangelizacji. Kościół uznał w drodze neokatechumenalnej szczególny dar wzbudzony przez Ducha Świętego. Jako taki dąży on w sposób naturalny, by włączyć się w wielką harmonię ciała, którym jest Kościół. W tym świetle zachęcam Was do poszukiwania zawsze głębokiej komunii z pasterzami i ze wszystkimi członkami kościołów partykularnych i różnorodnych rzeczywistości kościelnych, w których przyjdzie Wam działać. Braterska komunia panująca wśród Jezusowych uczniów jest bowiem pierwszym wielkim świadectwem dawanym w imieniu Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj było wielkie wydarzenie, że zostały zatwierdzone wszystkie katechezy dotyczące wszystkich etapów drogi.
Ksiądz Eugeniusz Andrzejewski, wicerektor seminarium Redemptoris Mater w Warszawie.
I że to ma teraz się nie nazywać linia orientacyjna dla katechistów, ale ma się nazywać dyrektorium katechetyczne drogi neokatechumenalnej. I to też papież podkreślał, że mamy teraz jeszcze bardziej, nazwijmy to, solidną obecność i pomoc Kościoła także w tej formie.
Zatwierdzenie linii orientacyjnych jako dyrektorium katechetycznego dla drogi neokatechumenalnej jest wydarzeniem absolutnie historycznym.
Wojciech Kaczmarek.
Dlatego, że katechezy Kiko i Carmen, które służą do przeszczepiania wspólnot w poszczególnych parafiach, one stanowią trzon tego przepowiadania i dzisiaj Kościół uznał to przepowiadanie jako przepowiadanie Kościoła. A więc ta pieczęć kongregacji doktryny wiary, uznanie tego przepowiadania staje się teraz aktem normatywnym. Stają się dyrektorium, czyli pomocą do prowadzenia katechezy i wszelkie jakieś dyskusje na temat tego, czy to jest katolickie, czy nie, przestają mieć sens.
Ojciec Święty pozdrowił szczególnie prezbiterów i kleryków z seminariów duchownych Redemptoris Mater z całej Europy, a także rzymskie wspólnoty w misji. Wszystkich zachęcił do lektury adhortacji apostolskiej Verbum Domini, gdzie zawarte są wskazania dotyczące powszechnej misji głoszenia Słowa Bożego przez Kościół. Papież wręczył też krzyże misyjne członkom drogi neokatechumenalnej, którzy m.in. otwierają 13 nowych misji ad gentes na terenach naznaczonych sekularyzacją oraz w krajach pierwszej ewangelizacji. Wśród przybyłych do auli Pawła VI nie brakowało Polaków.
Janusz Domalecki, mam 3 dzieci, żonę, 10 lat małżeństwa. Jedziemy na misję do Tajlandii. Jesteśmy zadowoleni, wdzięczni Chrystusowi, że nas wysyła i wybiera. Są 2 rodziny z Hiszpanii jeszcze i będzie dobrze na pewno.
I na drodze to ja jestem strasznie dawno. Adam Brodziak od 83 roku. Moja żona weszła na drogę w 82. To były katechezy stanu wojennego jeszcze w tym czasie. Moja droga nawrócenia była bardzo piękna, bo Pan Bóg działał w tym wszystkim. Miałem spore trudności w swoim życiu, ale Pan Bóg znalazł na mnie metodę, bo byłem grzesznik bardzo zatwardziały, wobec tego mnie na 10 miesięcy wsadził do obozu internowanych, co ograniczyło moje możliwości działania. A potem najpierw kerygmatu słyszała moja żona, potem był czas pojednania między nami. W tym roku kończyliśmy drogę neokatechumenalną, byliśmy w Izraelu. Bardzo piękne przeżycie, mogliśmy doświadczyć naprawdę, co znaczy być kochanym przez Pana Boga.
Julian Sulowski. Jestem obecnie na misji Ad Gentes w Chemnitz. Na 230 tysięcy ludzi jest 2000 katolików i 8000 ochrzczonych protestantów. Jestem prezbiterem dla wspólnoty neokatechumenalnej, która składa się z 3 rodzin. Jedna hiszpańska ma 12 dzieci, niemiecka z Monachium ma 14 dzieci, a włoska 9 dzieci. Te rodziny, które rzeczywiście wzięły na serio encyklikę Humanae Vitae, szukają rzeczywiście woli Bożej także w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym. Do ludzi docieramy w ten sposób, że na przykład po Wielkanocy ewangelizujemy na ulicach aż do zesłania Ducha Świętego. Także w jesieni, w każdy piątek na katechezy przyszli ci ludzie, którzy spotkali te rodziny i zobaczyli, że to nie są wariaci, którzy mają tyle dzieci, tylko że rzeczywiście na serio traktują Ewangelię i na serio traktują również encyklikę Humanae Vitae.
Mam na imię Leszek, moja żona Iwona, jesteśmy z Warszawy. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej 30 lat. Dzisiaj zaproszeni na tą audiencję z Ojcem Świętym. Będziemy świadkami rozesłania rodzin na misję na cały świat. My w jakiejś mierze sami też uczestniczymy w ewangelizacji w Warszawie i również jesteśmy też szczęśliwi, że możemy tutaj być, że jesteśmy zaproszeni.
Na misji Ad Gentes w Düsseldorfie od 2 lat są Aleksandra i Paweł Dudkiewiczowie. O trudach i radościach codziennego życia oraz misyjnym doświadczeniu rozmawia z nimi Tomasz Wroński.
Znowu żona nie przyjechała.
Co 2 lata tak się zdarza, że kiedy się dzieją takie wydarzenia w Rzymie, to tam się rodzi kolejne dziecko. W tym roku to akurat tak szczęśliwie przyszło jako prezent na 3 Króli i jesteśmy bardzo zadowoleni.
2 lata temu zostaliście wysłani przez papieża na misję, wylądowaliście w Niemczech, w Düsseldorfie. Jak minęły te 2 lata?
No różnie. Były wzloty, były i upadki, w tym sensie, że takie trudne momenty. Takim trudnym doświadczeniem dla nas była choroba naszej córki. Z dnia na dzień pojawił się guz na szyi i się okazało, że to jest złośliwy rak węzłów chłonnych, ale który się umiejscowił na tarczycy. To jest w ogóle bardzo rzadkie.
Ale
przez 3 dni kłóciłem się z Panem Bogiem. Mówiłem mu, no to jak to jest? To ja tu zostawiam w Polsce wszystko, rodzinę, pracę, swoje dotychczasowe życie, a ty dajesz mi co tutaj? Dajesz mi raka, nie? Miałem taką bardzo trudną walkę. Ale potem zadzwonił nasz katechista i powiedział mi swoje doświadczenie. Kiedy oni czekali na 10. dziecko i wiedzieli, że urodzi się z zespołem Downa i bez jednej ręki, to on usłyszał takie słowo, żeby w tym czasie, kiedy się zaczynam modlić, żebym się najpierw modlił, błogosławiąc Pana Boga za wszystkie fakty, jakie mi daje. A potem się mogę modlić o powrót do zdrowia i tak dalej. I ja wiedziałem, że to mi bardzo pomogło w tamtym czasie, dlatego, że ta forma modlenia się mnie egzorcyzmowała, nie? Że ja nie miałem oczekiwań, nie miałem pretensji i mogę powiedzieć, że nawet z żoną Pan Bóg tak przygotowywał, że byliśmy gotowi akceptować, co będzie, nie? Nawet z tym najgorszym nawet, co po ludzku patrząc jest w ogóle niemożliwe, żeby akceptować choroby, akceptować śmierć, nie? Dzisiaj patrz już z perspektywy tego czasu. Marcela już jest w sumie rok po leczeniu.
Jest dzisiaj tutaj z nami.
No jest z nami.
No ale widziałam też, że mi Pan Bóg dużo pomagał, jak byłam chora, bo na początku, jak pojechałam do szpitala, to myślałam, że nic nie będę rozumiała po tym niemiecku. Później okazało się, że jak właściwie większość tego rozumiem. I też nie czułam się taka sama, pomimo że byłam w innym kraju, bo wiedziałam, że dużo osób się za mnie modli.
Dlatego też mogę powiedzieć, że naprawdę jestem wdzięczny Panu Bogu za wszystko, naprawdę. Nawet za to bardzo trudne doświadczenie, bo w tamtym czasie myśmy doświadczali z moją żoną ogromnej bliskości Pana Boga i tego, że On wszystko przewiduje. W tym okresie nawet nie mieliśmy ubezpieczenia, które by mogło pokryć to leczenie w Niemczech. To, co chciałem podkreślić, że Pan Bóg rzeczywiście wszystko przewiduje. Pojawiła się taka pani ordynator, powiedziała, żebyśmy się w ogóle tymi sprawami nie interesowali, czy ona ma ubezpieczenie, czy to nie ma, kto będzie za to płacił potem i tak dalej. Tylko, że dla nas jest najistotniejsze to, żeby ona jak najszybciej wróciła do zdrowia, bo rzeczywiście to się stało w sumie tydzień przed naszym wyjazdem na wakacje do Polski. I gdybyśmy pojechali do Polski w tym czasie, to ja myślę, że nie byłoby możliwe zoperować tego tak szybko i na takim poziomie też, nie?
Jak ktoś pierwszy raz słyszy, rodzina pojechała na misję, to nie bardzo może sobie to wyobrazić. Na czym polega misja rodziny?
My jesteśmy tam w tej chwili 4 rodziny. Jedna jest z Hiszpanii, 2 w tej chwili już są z Niemiec, no i my z Polski. Jest też z nami na tej misji prezbiter. Funkcjonujemy normalnie, tak jak się funkcjonuje w tych wspólnotach, w których my jesteśmy. Mamy raz w tygodniu liturgię, raz w tygodniu Eucharystię. Również mamy raz w tygodniu taką Eucharystię w domu, która jest dla nas też ogromną pomocą. No i w każdy piątek ewangelizujemy po ulicach. Idziemy najczęściej na dworzec główny w Düsseldorfie. stajemy tam z krzyżem, ktoś z nas po prostu mówi swoje doświadczenie plus kerygmat i później śpiewamy. I ludzie są zaciekawieni, no i się po prostu zatrzymują się i się patrzą, co za wariaci tutaj tańczą i śpiewają na dworcu głównym w Düsseldorfie.
Nie? Ktoś się zatrzymuje, ktoś pyta?
Bardzo dużo się zatrzymuje obcokrajowców, bo w ogóle to miasto jest takie specyficzne, że tam mieszkają ludzie praktycznie z całego świata. Kiedyś czytałem, że mieszkają ludzie ze 140 nacji. Nie? Też zatrzymują się, no Niemcy też, nie? Możemy tym wszystkim ludziom przepowiadać dobrą nowinę, że Chrystus naprawdę ich kocha. Spotykamy ludzi najczęściej. To są albo, którzy są już po rozwodach, albo którzy nigdy nie żenili się, którzy są bez dzieci, albo z czwartą kobietą, z trzecim panem. Z tych związków no, też są dzieci, które na końcu też bardzo cierpią i to wszystko jest takie trudne. I na końcu oni zatracają całkowicie normalność taką, nie? Jaka jest w normalnej rodzinie.
I tu nagle spotykają rodziny, gdzie jest tato i mama.
Tak, ważnie chodzimy na tą ewangelizację z dziećmi razem, tak, że tam jest taka cała gromadka, blisko 50 dzieci latających, bawiących się, śpiewających.
Zawsze boję się, że spotkam jakieś koleżanki i wtedy mnie wyśmiał w szkole, ale jeszcze się na szczęście tak nie zdarzyło.
W szkole tak samo. Bardzo mi się zdziwili, gdy usłyszeli, że mam już 6 rodzeństwa, nie? Się pytali, jak to, nie?
Czasami podchodzą do mnie koleżanki z klasy i pytają się, dlaczego tu jestem. Bo też ich to dziwi, że mam tyle rodzeństwa. Powiedziałam mojej koleżance, że moja mama jest z 7 dzieckiem w ciąży, to powiedziała, że czy to nie za dużo.
Mam takiego kolegę, on mi często pomaga, ale to widać nim, że on się nie dzieli, nie? Na przykład ma coś dużo, ale ani trochę mi nie da, bo nie chcę.
Rozmawiałam z nauczycielką, to ona się zapytała też, dlaczego tu przyjechaliśmy, no i musiałam jej wszystko tłumaczyć.
Jak wytłumaczyłaś?
Powiedziałam, że jesteśmy na misji z Kościoła katolickiego, żeby pomóc.
I to jest w pewnym sensie takie trochę widowisko też. Ludzie są zaciekawieni i pytają się, co my tu po prostu robimy. I odpowiadałem im zawsze w ten sam sposób, że przyjechali też świadczyć o tym, że możliwe jest żyć normalnie, mieć rodzinę, mieć dzieci i być szczęśliwym.
No jak ta misja wpłynęła też na was?
Nam bardzo pomogła ta misja w ogóle, jeśli chodzi o nasze małżeństwo. Mamy o wiele lepsze relacje też w ogóle z moją żoną. Mogę powiedzieć, szkoda, że tutaj nie ma, mam nadzieję, żeby to potwierdziła. Czuję, że jakby trochę bardziej kocham moją żonę niż wcześniej, nie? Bo wcześniej to najczęściej było tak, że przede wszystkim kochałem siebie. Tej sytuacji bez rodziny, bez jakichś bliskich, bez takiego wsparcia. Jesteśmy po prostu zdani sami na siebie, żebyśmy mogli się odkrywać, że naprawdę jest możliwe się kochać takimi, jakimi my jesteśmy. Nie? Że ja nie muszę się patrzeć na moją żonę i wymagać, żeby była jakaś inna, żeby była taka, czy tak jak ja to bym sobie wyobrażał. Nie? Ale też doświadczam tego z jej strony, nie? Że to jest takie. Na głębszej płaszczyźnie myślę, że jest ta taka jedność też. Ta choroba też bardzo nam dopomogła. Pan Bóg nam daje teraz taką więź, jakiej myśmy nie mieli wcześniej.
Tą decyzję o wyjeździe na misję podjęliście razem. Gdybyście jeszcze raz mieli podejmować, to co by było?
Myślę, że na pewno byśmy podjęli taką samą. My jesteśmy tam 3 rok. Naprawdę jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że możemy tam być. Pomimo tego, że pewnie, że tęsknimy za Polską, za rodziną, za naszą wspólnotą, za językiem też. Dlaczego żeśmy wyjechali? Z wdzięczności za tą historię, jaką Pan Bóg zrobił w moim życiu. Czułem takie wołanie, żeby móc dzielić się tym swoim doświadczeniem, jakie mam, gdziekolwiek. Nie?
Co można Wam życzyć?
Odwagi i szczęścia w nawracaniu, żebyśmy nawrócili jak najwięcej ludzi.
Wytrwałości. No i chyba wiary Ducha Świętego. No, żebyśmy też widzieli owoce tej misji.
Pan Bóg jest większy niż alkoholizm, niż rozbite małżeństwo i tak dalej, nie? Że potrafi przeprowadzić naprawdę ze śmierci do życia.
O swym misyjnym doświadczeniu w Düsseldorfie mówili Aleksandra i Paweł Dudkiewiczowie ze wspólnoty neokatechumenalnej. I tym świadectwem kończymy poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.